Ładna piosenka, którą śpiewała Edyta Bartosiewicz, ale troszkę za dużo, a może to lata, troszkę za dużo w niej hałasu. Bogdan Żońca, europoseł z Podkarpacia, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, pozdrawiam. W takiej trochę mrocznej, rannej Brukseli.
W której wczoraj w Parlamencie Europejskim przemawiał prezydent Ukrainy. I co?
No to staliśmy wszyscy prawie na baczność, w sensie takim, że to było bardzo wzruszające przemówienie. Please, sorry. Sorry, madame. Madame, one moment. Sorry. Bardzo rapidnie. Było to bardzo wzruszające przemówienie. No i muszę powiedzieć, że wszyscy stali na baczność i wszyscy byli wzruszeni, łącznie z panem prezydentem Zełenskim, i cała Ukraina widziała, że Unia jednak chce pomóc Ukrainie. Zobaczymy, jak to będzie w faktach, jak to będzie w rzeczywistych działaniach.
A proszę powiedzieć, co to za madam jest koło pana?
Prawdopodobnie z Hiszpanii.
Europosłanka?
Tak.
Czyli jest pan w parlamencie w tej chwili?
Jestem w parlamencie, niestety przyspieszono mój wyjazd o te 20 minut i nie miałem wyboru, jestem w samochodzie.
A, prosto z samochodu pędzącego przez zatłoczone ulice Brukseli na lotnisko, bo rozumiem, że w tym kierunku pan poseł
o tej godzinie.
Się...
Do ukochanej Polski.
I na ukochane Podkarpacie. Wyląduje pan na lotnisku w Rzeszowie?
Tak, oczywiście na tym lotnisku, które jest jednym z najbardziej zagrożonych lotnisk ze strony Rosji. Tak przynajmniej mówią Amerykanie, że pierwszy atak jakikolwiek będzie na NATO, to będzie na Rzeszów. Ale nie rozpowszechniajmy nieprawdziwych informacji, ale informacji, które się nie ziszczą.
A też to jest miejsce, w którym wczoraj prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Zełenskim. Prezydent Ukrainy opowiedział prezydentowi Polski o tych wszystkich zdarzeniach, które miały miejsce w Londynie, w Paryżu i w Brukseli. A jakie słowa prezydenta Ukrainy były najważniejsze, które zapamiętają wszyscy europosłowie?
No, to było słowo, to jedno zdanie, że Europa jest jednak domem europejskim. Jest pokój, ale pokój został zniszczony przez Putina i pan Putin i Rosja to wszystko popsuli, więc my musimy to wszystko naprawić, i prosił pan prezydent Zełenski, żebyśmy byli wszyscy razem w tej naprawie razem, żebyśmy dodali mu skrzydeł i dali mu możliwość funkcjonowania także również przez pomoc. Tak naprawdę o to chodziło, przez pomoc militarną, bo po to tu przyjechał. Jest pewien problem, może tak nieuzewnętrzniany codziennie i w każdej chwili, ale jest ten problem, on się nazywa brak profesjonalnego sprzętu na dzień wojny, na każdy poranek, na każdy wieczór, i to wszystko jest w zasięgu w tej chwili działań Unii Europejskiej. No i Rada Europejska wieczorem też podjęła decyzję, że 30 tysięcy żołnierzy ukraińskich będzie szkolonych w najbliższych dniach właśnie tutaj w Unii Europejskiej. Unia za to zapłaci i to będą szkoleni żołnierze, to myślę, to jest najważniejsza wiadomość, ci żołnierze będą szkoleni na tym najbardziej profesjonalnym sprzęcie.
30 tysięcy ukraińskich żołnierzy wyjedzie z Ukrainy po to, żeby wyszkolić się i na Ukrainę wrócić, żeby przeciwstawić się rosyjskiej ofensywie.
Tak, dokładnie tak.
A co jeszcze?
No podsumowano też, proszę państwa, panie rektorze, podsumowano też dotychczasową pomoc. Wygląda na to, że Unia dała przez ten czas wojny prawie roku pomoc w wysokości około, czyli kraje Unii Europejskiej i Unia, około 67 miliardów euro. To jest taka wiadomość, która została podana w komunikacie. No i na ten rok 2023 Unia, ale już sama Unia z budżetu unijnego, przeznacza 18 miliardów euro na funkcjonowanie państwa ukraińskiego.
A skąd?
Nie na wojnę, nie na odbudowę, tylko na funkcjonowanie.
Żeby odnawiać bezpośrednio infrastrukturę ukraińską, żeby szkoły, szpitale mogły funkcjonować.
Dokładnie tak. Szpitale, emeryci, żeby ktoś mógł kupić sobie chleb i po prostu przeżyć z dnia na dzień.
Szczyt Unii Europejskiej dotyczył tylko Ukrainy?
nie tylko dotyczył Ukrainy, ale głównie Ukrainy, w sensie też takim, że tą Ukrainę trzeba w jakimś tam tempie przyjmować do Unii Europejskiej. O tym dyskutowano, aczkolwiek w ostatecznym komunikacie nie ma informacji, czy to tempo zostało zwiększone, czy zmniejszone. Niemniej jednak dyskusja o przyjęciu do Unii Ukrainy była. No zobaczymy w praniu, jak to będzie wyglądało.
A nasze polskie sprawy, czy były poruszane na szczycie europejskim?
Nasze polskie sprawy były poruszane, dlatego że pan premier Morawiecki zaproponował, żeby odebrać majątek oligarchom rosyjskim i żeby też ten majątek rosyjskich bandytów, nazwijmy to tak po prostu, został przekazywany do Ukrainy w ramach Funduszu Odbudowy Ukrainy. To spotkało się z dużym zrozumieniem, natomiast ścieżka dojścia jest bardzo długa, ponieważ oczywiście mamy Unię jednej strony Solidarności, a z drugiej strony prawników. I ta Unia Prawników jest bardzo ciężka, trudna i musimy spokojnie po prostu analizować każdy ruch związany z tym majątkiem, z nieruchomościami, z pieniędzmi, z bankami, bo wygląda na to, że tu szybkiego tempu nie będzie.
Mówimy o rozmaitych pakietach sankcji, ale czy import produktów rolnych został zahamowany z Rosji?
No. Bo z tego, co słyszałem, to nie było dużo mowy o tym, no ale jest to problem, natomiast oczywiście też jest taki problem, że musimy uważać na to, kto w tej chwili uczestniczy w transferze produktów rolnych z Ukrainy na świat i ilu spekulantów w tym uczestniczy. No chodzi o to, żeby polscy rolnicy nie ucierpieli na tym transferze.
Nie mówiłem o transporcie ukraińskich zbóż czy kukurydzy, ale o rosyjskim eksporcie dóbr wytwarzanych przez rolników do Europy. Czy on został zahamowany całkowicie?
Nie. Można powiedzieć krótko, nie. Jest chyba 2 albo 3 dni tego transferu rosyjskich produktów rolniczych. Dokładnie chyba nikt nie wie, jak to się dzieje, ale jest z tym ogromny problem i też widzę, że nie ma takiej jednoznacznej, zdecydowanej chęci, żeby ten transport produktów zatrzymać w sposób jednoznaczny.
Bo to jest bardzo duży dochód dla Kremla i dla Rosji.
Cały czas Rosjanie żywią się niestety tą sprzedażą różnych produktów. To jest bardzo upokarzające dla Unii Europejskiej. I panie doktorze, sam fakt, że to już jest 10. pakiet sankcji wskazuje na to, że nie ma dużych chęci, żeby pozbawić Putina jednym ruchem, tak zwanym, żeby pozbawić Putina.
Tak, to jest w tym transporcie publicznym w Brukseli. Czasami pewno pan poseł wjeżdża do jakiegoś tunelu na chwilę głos.
Już wyjechałem. Ale przypomnę, jak to było z weteranami szlachetnymi. Antwerpia, czyli miasto belgijskie, powiedziało, że ono się nigdy nie zgodzi na to, żeby odebrać sobie wpływy w Rosji, jak chodzi o zdobywanie medali szlachetnych. No to jest taki poziom wojny tutaj na Zachodzie. Jedni się martwią o życie i o chleb, drudzy o zdrowie.
Czyli rozmaite kombinacje. Panie pośle, Fit 55, czy to jest już program, który jest zaakceptowany przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, czy jeszcze nie? A jednak tunel. No, my znajdujemy się często w tunelu, ale na szczęście światełko w tym tunelu pewno jest. Za chwilę pan poseł wróci na antenę. Wróci albo nie wróci. Pytania, które mamy zadać, są jeszcze ważne, bo przecież Radosław Sikorski czeka. To był wstęp do rozmowy z panem posłem, potem odpowiedź na pytanie.
Tak,
panie pośle.
No to jest cały czas problem oczywiście nagłaśniany, lansowany, promowany, natomiast ostatecznego rachunku ekonomicznego, kto zapłaci za ten pakiet, nie ma. Będziemy i przyciskamy, i będziemy przyciskać liderów tego projektu, pytać ich o szczegóły, bo tak zwane mówienie o ideach, to jest jedna strona Unii, a z drugiej strony widzimy, jak bardzo Unia przez te pakiety klimatyczne zostaje z tyłu i jak bardzo w tej chwili zachodzi groźba taka, jak bardzo firmy, które funkcjonują w 27 krajach Unii, powiem ogólnie, zastanawiają się, czy nie przenieść swojej produkcji i działalności do Stanów Zjednoczonych z uwagi na bardzo pomocną dłoń pakietu inflacyjnego czy antyinflacyjnego Joe Bidena, prezydenta Stanów, który powiedział, że ma 370 miliardów dolarów dla tych, którzy chcą pracować, produkować i tworzyć firmy. Unia w tej chwili jest w dużym potrzasku gospodarczym. To widać także z dokumentów, które będą głosowane niedługo, a z nich też wynika, że na przykład pojawia się w Unii Europejskiej pojęcie stagflacji. Czytałem to wczoraj, o tym wczoraj rozmawialiśmy, czyli będzie duża inflacja w Unii, słaba produkcja, słabe PKB, bardzo słabe PKB, oceniane na 2023 roku na 0,3 PKB i to wskazuje na to, że Unia się dopiero przybliża do kryzysu.
Który nastąpi. Tego kryzysu prawdopodobnie nie będzie odczuwał Radosław Sikorski. Holenderska prasa napisała, że zarobił 500 tysięcy dolarów, 100 tysięcy rocznie, że tym, który wypłacał te pieniądze, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Fundacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co pan poseł o tym sądzi?
Mnie bardzo interesuje, gdzie zarobił pozostałe 300 tysięcy, czy czasem na przykład, podaję jako przykład, czy czasem nie w Rosji gdzieś, bo to by było ciekawe. Z jednej strony, prawda, głowa podniesiona do góry i mówienie o bezprawiu w Polsce, bo tak to trzeba powiedzieć, że tak pan Sikorski mówi, że prawica zjednoczona to jest po prostu bardzo niedobra, bardzo źle rządzi, a z drugiej strony praca w parlamencie i z trzeciej strony znakomite dochody do lewej kieszeni, takie jakieś doradztwo, usługi, cienkie, miękkie, nazwijmy to, jak to było nazwane. No i to jest w tej chwili coraz głośniejsze tutaj. Niestety to jest europoseł z Polski i to trochę też u nas bije wszystkich.
Czy to była lewa kieszeń, czy prawa, tego jeszcze nie wiemy. Radosław Sikorski mówi, te pieniądze, wszystkie podatki zapłaciłem, wszystkie deklaracje, które trzeba było, wypełniłem. Dziwię się, że holenderski dziennikarz tak napisał źle o mnie, czyli o Radosławie Sikorskim.
Jeszcze pokrzywdzony będzie może pan Radosław Sikorski i to jest też ciekawe, jak potrafię, że tak powiem, butnie się zachowywać w sytuacjach, kiedy ktoś pyta normalnie jako dziennikarz, gdzie pan pracuje, ile czasu pan poświęca, gdzie pan bywa, w jakich delegacjach, w których grupach pan pracuje, no a jego głosowanie na przykład było inne, jak chodzi o na przykład o Emiraty Arabskie, jak chodzi o Arabię Saudyjską i jak chodzi o kraje, które dostarczają broń do brudnej wojny w Jemenie, jego głosowanie było inne niż moje. No właśnie dlaczego? Ono było takie trochę wynikające z tych pobytów właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Powiedział, że cała jego grupa polityczna, tak samo jak i on, głosowały.
No jak pan, taki kram, można powiedzieć, więc cała grupa prawdopodobnie też coś ma ciekawego do powiedzenia. Byleby tylko chciał ktoś to tym się zainteresować, przepytać niektórych europosłów i zapytać się, dlaczego aż tyle czasu poświęcają pobytom zagranicznym, wyjazdom, a nie pracują właśnie w samym parlamencie, jak my to robimy.
A jak pan myśli, jaka jest intuicja, ile lewych kieszeni europosłów zostało napełnionych groszem z innych państw?
Ja myślę, że to jest głębszy problem i on polega na tym, że dużo europosłów jest takich, którzy mają swoje kancelarie albo bratnie kancelarie, albo zaprzyjaźnione kancelarie prawne, bo na prawie tu polega problem i te kancelarie generują na przykład dobre zyski, a właścicielami w wielu wypadkach, właścicielami, przecież tak gazety piszą tutaj zachodnioeuropejskie, właścicielami tych kancelarii są dosyć, no, powiedzmy, powinowaci, jeśli nie rodzina, to powinowaci europarlamentarzystów z tej grupy, która jest w tej chwili przy władzy, czyli liberałowie, powiedzmy socjaliści, zieloni i tak dalej, i tak dalej.
Myśli pan, że ta korupcja w europarlamencie jest zjawiskiem dosyć powszechnym?
Myślę, że gdyby przyłożyć prawo polskie, ja byłem posłem 8 lat, gdyby te moje zeznania, jak musiałem co roku robić, do tego, co tu można zrobić, to w Parlamencie Europejskim właściwie nie ma żadnej kontroli nad tym, co robią europosłowie. Tutaj są lobbingi, są oczywiście rezolucje, są wielkie meetingi, wielkie afisze, wielkie banery co do ideowości, a po cichu duży biznes.
A czy ktoś bada wpływy lobbystów rosyjskich na Parlament Europejski?
Na razie nikt nie bada, aczkolwiek to już wiadomo, że te 300 miliardów dolarów, które są, euro, 300 miliardów euro, które są na Zachodzie, jest przedmiotem obrad różnych komisji w tej chwili Parlamentu Europejskiego. I wszyscy się zastanawiają, jak te pieniądze wziąć, odebrać tym oligarchom rosyjskim. I to jest jeden temat. Oczywiście, bo nie ma problemu z odebraniem pieniędzy publicznych Rosji, czyli w krajach Unii Europejskiej. Natomiast jest problem większą, polega właśnie na odebraniu pieniędzy tym lobbystom albo tym wszystkim biznesmenom rosyjskim, którzy mają swoje jachty albo domy albo pałace na zachodzie Europy. No i tutaj prawnicy już stoją w butach i mówią, nie da się tak szybko i prosto tego odebrać. No przecież wiadomo, że oni zrobili te biznesy przy pomocy Putina. No i jest drugi problem z tymi organizacjami pozarządowymi. Tym razem jest to 300 milionów, a nie miliardów, jak w przypadku oligarchów. 300 milionów dolarów, które są zainwestowane w organizacje pozarządowe na zachodzie Europy. No i ci lobbyści, powiedzmy, młodzi ludzie, nieraz studenci, właśnie asystenci niektórych pracowników w Parlamencie Europejskim, pochodzą o dziwo z Rosji, o dziwo nawet z rodzin tych osób, które w tej chwili rządzą Rosją.
Ale to jest jeden odosobniony przypadek, czy to jest kilka przypadków?
Na każdym kroku, panie redaktorze, na każdym kroku w Parlamencie Europejskim, ja się tu głównie znajduję, na każdym kroku można ten język rosyjski słyszeć, to nie jest w ogóle żadna przeszkoda, ani zarzut, to co mówię, że ktoś zna rosyjski, tylko ja po prostu widzę i słyszę, że ci Rosjanie młodzi, wykształceni tutaj są i są i po prostu, no a co robią, to pewnie się dopiero dowiemy za jakiś czas.
Ale możemy się dowiedzieć, jeżeli powstanie w Parlamencie Europejskim komisja śledcza, czy w ogóle może powstać w Parlamencie Europejskim komisja śledcza?
No zaproponowałem się kilka tygodni temu, żebyśmy nie byli jako my posłowie sędziami we własnej sprawie, tylko żeby powstała zewnętrzna grupa znanych autorytetów prawnych, którzy powiedzą, zbadają te tematy, jakaś grupa ekspercka i to by było najlepsze. Jeśli to będziemy robić rękami, że to powiem, poszli, no to krukowi oka nie wykole.
Do tej komisji musieliby wchodzić Estończycy, Łotysze, Litwini i Polacy.
Dokładnie tak, no ale też wiemy, że z krajów bałkańskich są europosłowie, którzy naprawdę dobrze mówią o Putinie w tej chwili, nawet podczas tej wojny. Także też mamy taki problem i to słyszymy. Putin ma swoich ludzi naprawdę bardzo dobrze umocowanych.
O czym się często przekonujemy, czy sprawa KPO jakoś ruszyła z miejsca?
Ja myślę, że tak, że to, co zrobił polski Sejm, to dobrze się stało. Ten odźwięk jednak jest, że pół kroku zrobiliśmy do tyłu. Jakkolwiek to się dalej będzie działo, na tę chwilę, piątek, można powiedzieć, 10 lutego, mogę powiedzieć, że odźwięk jest pozytywny, no ale czekajmy, jaki będzie finał. Myślę, że po prostu jednak to jest ta stała sytuacja rozgrzania, że tak powiem, tego korupcyjnego parlamentu, no może nam sprzyjać, że będą chcieli nam jednak coś dać i pan Donald Tusk ani pan Sikorski nie zablokują na przykład pieniędzy dla Polski, a te rezolucje, które były w tamtym roku bardzo często, dwa lata wcześniej, w tej chwili ja ich nie widzę, że nie ma tych projektów rezolucji, czyli troszkę jakby uciszona została sprawa takiej nagonki na Polskę. Może to nam pomoże.
Powiedział Bogdan Rzońca w drodze na lotnisko w Brukseli. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też pięknie dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Jest godzina 8:34. Z tej drogi, z tych ulic brukselskich, przenosimy się do studia Radia Wnet. Drzwi się otwierają i powoli do tego studia wchodzi dr Jacek Bartosiak.